Bogu, bracia i siostry. Tak tylko. Tobie, Panie, chcę powierzyć teraz te słowo i proszę Ciebie, żebyś wszelkie ułomności, które są we mnie, żebyś Ty wypełnił w Twoim duchu i w prawdzie. Boże Wszechmogący, cokolwiek ma być przekazane, to niech to będzie przekazane dla chwały, Panie, Twojego Kościoła, Królestwa Twego. Amen. Słuchajcie, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Chcę się skupić na dwóch wierszach, 13, 14. Jest to znane. Jest to znane słowo, które Pan Jezus powiedział. I myślę, że jest ważne. To jest tak, że dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu gdzieś tam, mimo że często gdzieś to słowo słyszałem, studiowałem, mimo że gdzieś powiedzmy czytałem często, jednak dwa tygodnie, trzy tygodnie temu gdzieś znowu to usłyszałem i myślę, że to spowodowało, żeby się podzielić jakąś paroma myślami, dosłownie refleksjami. Jest to słowo powiedziane do nas, jak i również też do ludzi, do których idziemy. Można powiedzieć, ono nie powinno być gdzieś tam. Zresztą wszystko, co Pan Jezus mówi, to jest ważne. Całe słowo jest natchnione i całe słowo jest bardzo ważne. Ale tutaj przeczytajmy. 13-14 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tutaj można powiedzieć, że od razu, tak na wstępie chcę powiedzieć, że to, co Jezus tutaj naucza, to od razu mówi, że iż nie powinniśmy liczyć na to, iż drogą, która prowadzi do życia wiecznego, pójdzie za nim większość ludzi, którzy są. Jest wyraźnie powiedziane, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują, tą drogę, nie? Ale jest też powiedziane tutaj, że jest brama ciasna i wąska droga. Ciasna brama i wąska droga. Jest najpierw brama. Za bramą jest droga. Że nie ma odwrotnie, nie? Że jest tu najpierw brama, gdzieś idziemy, chcemy wejść na przykład do tego budynku, na teren tutaj naszego zboru, to stoimy przed bramą. I albo ona jest otwarta i przejdziemy, albo jest zamknięta, nie ma szans. I tutaj jest tak obrazowo pokazane, nie, że jest ciasna brama. Mówi Pan Jezus, wchodźcie przez tą ciasną bramę. Ona jest niewygodna. Ciasna to znaczy, że niewygodna, że trzeba gdzieś się przedzierać, być może gdzieś się nachylić, gdzieś tam po prostu coś zostawić, bo nie wszystko można zabrać ze sobą, nie? Ona jest ciasna, nie jest taka przestronna, nie jest wygodna, że wjadę sobie z tym, czym chcę, to co chciałbym wnieść. I tak jak powiedziałem, że niewielu, tak to nie ja powiedziałem, tylko Pan Jezus powiedział, że niewielu jest takich, którzy przez nią przejdą. I słuchajcie, moi drodzy, ja wierzę w to, myślę, że wy również, że wielu jest ludzi pośród nas, tak jak żyjemy, którzy by chcieli odziedziczyć, żyć wiecznie, żyć jak najdłużej, żyć wiecznie w zdrowiu, w szczęściu, którzy wiedzą o Panu Bogu, wiedzą, że On jest w stanie zapewnić żywot wieczny, że i wielu jest takich, którzy myśli o przyszłości. Ja znam takich naprawdę też ze swojego bliskiego grona rodzinnego, którzy myślą o przyszłości i się zastanawiają, co jest, gdy przekroczą tą po prostu bramę śmierci, można powiedzieć, nie? I co tam dalej jest, co się z nimi stanie. I wielu jest, i wielu by chciało po prostu się zabezpieczyć, żeby po prostu nie ponieść jakiejkolwiek szkody, nie ponieść jakiegośkolwiek takiego zatracenia, nie cierpieć, nie męczyć się. I wielu jest takich. Naprawdę myślę, że większość ludzi tak myśli o tym, nie? Na świecie. Natomiast jest powiedziane, że no stosunkowo niewielu jest w stanie, będzie mogło przedostać się przez tą bramę. Dochodzą do tej bramy i nagle, ja pamiętam, ja też dochodziłem kiedyś do bramy i nagle no, mówię, no nie, no ja tutaj nie przejdę, nie? I tak jak powiedziałem, że myślę, że wielu jest takich, którzy po prostu myślą, że chcieliby żyć jak najdłużej. Ale tutaj Pan Jezus mówi, że stosunkowo niewielu przejdzie tą bramą. Bramą, można powiedzieć, pokory. I takiego prawdziwego upamiętania. Oraz zaprze się siebie, aby naśladować Jezusa. Dochodzą i stoją. Nie? Moi drodzy, jest dużo myśli, których chciałbym tu powiedzieć. Jest naprawdę dużo myśli, dużo wątków, ale postaram się tak skupić po prostu na tych takich, które mnie osobiście dotknęły. Które gdzieś tam mnie dotknęły. I ja pamiętam, sam mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, 27 lat temu, gdzieś na skutek swojego życia, wtedy miałem 27 lat, to było 27 lat temu, 28 w zasadzie miałem wtedy, gdzieś po prostu był taki moment, że te życie, które do tej pory wiodłem, do tamtego momentu, krótko mówiąc, mi już obrzydło. Już nie miałem. I tak zapragnąłem, mówię, Boże, jak ja bym chciał, żeby moje życie uległo zmianie. Żeby to wszystko, co się do tej pory dzieje, żeby to już nie miało miejsca. I pamiętam, że dostałem taką możliwość od Zbawiciela, żeby żyć zupełnie inaczej. To jednak był koszt. Ile ja musiałem schudnąć. W sensie takim schudnąć w formie takiej po prostu życia mojego duchowego. Porzucić pewne bagaże, które gdzieś niosłem. Które nie pasowały do tego, żeby przejść przez tą bramę. Gdzie stanąłem, pamiętam, przed Bogiem i zaczynałem się zastanawiać, jak ma moje życie wyglądać i zacząłem odnajdywać w Słowie Bożym, z czego mam się upamiętać, z czego mam pokutować, co mam porzucić i tak dalej, to wyszło na to, że po prostu większość moich takich po prostu dotychczasowych ideałów, tego wszystkiego, co było w moim życiu, musiałem porzucić. W pewnym momencie to był również też strach, no co będzie, no ja się tego wszystkiego dorobiłem, no gdzieś to mam, przyzwyczaiłem, nauczyłem i jak ja mogę, nie? Ale jednak co przeważyło, to przeważyło to, że w moim sercu było ogromne pragnienie uwolnienia się od pewnych moich zwyczajów, środowiska, okoliczności, życia i to spowodowało, że mogłem się zbliżyć. Pamiętam, że wtedy, w tamtym czasie gdzieś nie tylko natrafiłem na Słowo Boże, ale natrafiłem też na ludzi, na braci, siostry, którzy gdzieś byli w stanie mi wytłumaczyć na podstawie Słowa Bożego, co znaczy, żeby po prostu się dopasować do tej ciasnej bramy. To znaczy, ja miałem dużo pytań, miałem dużo wątpliwości, miałem po prostu też chciałem pewne rzeczy sobie zagarnąć, przejść i niekoniecznie chciałem porzucić. Nie dało się. Nie dało się. I tak to wyglądało. To jest fragment tutaj, który przeczytaliśmy, to jest, można powiedzieć, że który Jezus przemawia do ludzi, bo tak jak wcześniej byśmy czytali kazanie na górze, tłumy za nim szły. Ogromne rzesze gdzieś, które słuchały jego, Mateusza 5 rozdział, w kazaniu na górze Jezus opisuje wielkie błogosławieństwa, które towarzyszą uczniom w jego królestwie, Mateusza 5 rozdział od 3 do 12. Ale podkreśla także, że uczniowie jego, uczniowie nie unikną prześladowań, nie unikną jakichś takich przykrych okoliczności. I wiemy, że na skutek mowy Jezusa wielu powiedziało twarda to mowa, ktoś to może znieść. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, wiersze 10-12 jest powiedziane. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Tak Pan Jezus powiedział. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pan Jezus tu bardzo wyraźnie mówi do tych uczniów, że ten, który chce pójść, przejść przez tą wąską, ciasną bramę, a później wejść na wąską ścieżkę, to musi się liczyć, że pewne okoliczności mogą się wydarzyć ze względu na jego imię w naszym, w ich życiu, które nie będą takie wesołe, jakbyśmy sobie wyobrażali. Ja pamiętam, ile ja miałem dylematów, kiedy musiałem zrobić takie rozliczenie swojego życia i ponieść koszty. Ponieść koszty, bo największy koszt, który poniósł za mnie, to jest Jezus Chrystus. Ale ja też musiałem ponieść koszty, żeby pójść za Jezusem. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I niechaj weźmie swój krzyż. To jest powiedziane. I co to kosztowało? Jezus nauczał, że pójście za Nim oznacza poważne zobowiązania dotyczące sprawiedliwości. Sprawiedliwości w Jego zamyśle. Nie w takim zamyśle, jakim ja miałem swoje, czyli sprawiedliwości takiej, żeby miłować na przykład nieprzyjaciół albo tych, którzy gdzieś mi w jakiś sposób szkodzili. To było trudne takie do przybicia się, nie? Bo ja sobie myślałem, dlaczego ja mam go miłować, skoro on mi tyle krzywdy narobił, albo ją mam miłować, przebaczyć, skoro doprowadziła mnie do takiego stanu, jakim jestem. Nie? Ale to był koszt, to jest powiedziane. Sprawiedliwości, zgody później na prześladowania. Pamiętam, jak postawiłem wszystko na jedną kartę. Przyjechałem do Warszawy, zacząłem pracować. Pierwsza praca, którą dostałem, tutaj otrzymałem w sierpniu 99 roku. Kilof i łopata. I takim byłem po prostu najmniejszym w hierarchii pracownikiem w tej firmie, czyli po prostu przynieś, podaj, pozamiataj, ty po prostu tu masz ten. Ale ja się cieszyłem. Ja naprawdę, oni się ze mnie śmiali, że może ja muszę pewne rzeczy robić, ale ja się cieszyłem, że w końcu jestem wolny. Że w końcu jestem wolny. Ja pamiętam, jak ja tym kilofem i tą łopatą kopałem w taki rów na Bemowie, gdzie pełno gruzów było, bo nikt nie chciał tego zrobić. Trzeba było kabel jakiś elektryczny położyć między budynkiem a wiatą i nikt tego nie chciał robić, bo tam był gruz, cegły, beton jakiś i tak dalej. To nie była zwykła ziemia. Ale ja się cieszyłem, ja po prostu tym kilofem tak łopatą wygarniałem i się modliłem, Panie Jezu, jak mi jest wspaniale z Tobą. I patrzyli na mnie jak na szaleńca dosłownie, nie? I to było takie, ale dla mnie to sprawiało radość, bo nie było udziałem już w moim życiu takie pogardliwe podejście, jak ich w stosunku do mnie, jakie ja kiedyś mogłem mieć w stosunku do nich. Takie wywyższanie. Ja się cieszyłem, że ja jestem wolny od tego, że to sprawiło, że po prostu mogę, jestem bezpieczniejszy wręcz, nie? Zgody na prześladowania, tak jak powiedziałem, miłości do nieprzyjaciół i samozaparcia. Do nieprzyjaciół, tak jak mówiłem, miałem z tym ogromny problem. Ja miałem taką drogę kiedyś w Gorzowie, gdzie przyjeżdżałem z Rybakowa do Gorzowa i do tej pory stoją tam takie po prostu, taka jedna posiadłość, gdzie wręcz odwracałem głowę, bo nie chciałem na to patrzeć, bo to było osoby, należało do osoby, która gdzieś tam wyrządziła mi sporo krzywdy. Ja po prostu gdzieś tak, nie dało się po prostu. No. Ja się modliłem, mówię, Boże, pomóż mi, żeby ten... Pan Bóg pozwolił, głosiłem jej Ewangelię. Głosiłem jej Ewangelię, głosiłem w taki sposób Ewangelię, że wszelkie argumenty, które były w tej osobie, to więdły. Nie była w stanie gdzieś mi zarzucić tego, że ja coś tam nie tak. Ale to wszystko na skutek tego, że po prostu wiedziałem, że miłuj bliźniego swego jak siebie samego i nieprzyjaciół swoich również, nie, bo tak uważałem. Mateusza 7:13-14 mówi, tak jak przeczytaliśmy, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, niewielu jest tych, którzy ją znajdą. Niewielu przejdzie przez tą bramę. Te słowa Jezusa nawołują nas, byśmy przez całe nasze życie, bo one są również do nas powiedziane, nie? Nigdy nie przestawali badać drogi za bramą. Przez bramę przeszliśmy i zaczyna się droga. Droga, przez którą prowadzi Jezus. Wąska droga. I tak jak powiedziałem, że to, żeby przejść przez tą bramę, kosztowało mnie, bo jak jest wąska droga, to otyły, jakiś taki po prostu naburbuszony, nie zmieści się, nie ma szans. Słuchajcie, jak kiedyś szedłem, miałem okazję w Jerozolimie iść w podziemiach miasta Dawida, które zostało udostępnione stosunkowo niedawno. Tam odnaleziono taki tunel pod ziemią i był bardzo wąski, niski, ciemny. Nie? Dosłownie z Anią żeśmy, powiem szczerze, z ciekawości chciałem wejść tam, żeby przejść. Ten tunel miał tam, nie wiem, ze 300 metrów długości, pod ziemią ciemnica. I to było coś takiego, że jak się szło tym tunelem, to trzeba było tak iść dosłownie. Tak skrępowanym i żeśmy się modlili po drodze, kiedy to się skończy dosłownie, kiedy gdzieś tam po prostu ujrzymy światło, bo na tej drodze wąskiej takiej, która prowadziła gdzieś tam, to była droga, którą ewakuowali się królowie, gdzieś tam powiedzmy to naprawdę było ciemno, głucho to dosłownie szliśmy. Ja sobie jestem w stanie tak może nie do końca wyobrazić, ale co to kosztuje iść taką wąską drogą? Pan Jezus mówi, Ciasna brama, wąska droga. I to, co powiedziałem, że warte jest, nawołuje Pan Jezus, byśmy przez całe życie nigdy nie przestali badać drogi, którą idziemy. Czy przypadkiem ja gdzieś nie zawróciłem i gdzieś nie wybieram sobie tej szerszej, jakiejś takiej swobodniejszej, wygodniejszej? Czy moje serce gdzieś po prostu nie obrosło tłuszczem? Czy moje serce gdzieś się nie wyniosło w stosunku do innych? Czy za bardzo gdzieś tam, powiedzmy, nie oceniam, czy za bardzo gdzieś po prostu nie dyskryminuję kogoś ze względu na poglądy, czy tam na coś? Owszem, jedynym kryterium to może być grzech. I wiecie co, ja muszę się przyznać, że często bywało tak w moim życiu duchowym z Panem Jezusem, że gdzieś potrafiłem oceniać innych wierzących albo po prostu porównywać się. I powiem wam szczerze, że to jest straszne. Jak to do mnie dotarło, że po prostu ja dopuszczam sobie do serca, do swojego serca i do swojego życia, że gdzieś będę kogoś stygmatyzował, nie mam prawa do tego. Wiecie dlaczego? Bo podobnie jego, jak i mnie, Pan Bóg stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. I nie ma różnicy. Ja jedynie mogę się modlić, mogę pomóc, mogę zapytać, mogę wskazać, mogę napomnieć, ale nie mogę pogardzać. I wiecie co? I to jest właśnie to, żeby badać serce, czy po prostu gdzieś nie ma, czy nie znalazło się coś takiego, gdzie moje serce odbiegło. Tak jak jest historia Elizeusza i jego ucznia Gehaziego. Gdy ten Gehazi nagle zapragnął pozyskać wszelkie bogactwa, które Naaman chciał ofiarować Elizeuszowi, i wbrew temu, co Elizeusz powiedział, chciał pozyskać i te srebro, i te szaty, nie mówiąc, pobiegł za Naamanem i oszukał go, mówiąc, że Elizeusz go przysłał. I jak wrócił, to Elizeusz w natchnieniu Ducha Bożego powiedział: czyż moje serce nie biegło za tobą? I tak samo jest, czyż Boga serce nie idzie po drodze naszego życia, którą On wyznacza? Czyż nie On jest tym, który powinien nas prowadzić? Dlatego jakim prawem ja mogę coś robić takiego? To jest też taka forma ostrzeżenia. To jest też ostrzeżenie dla tych, którzy wchodzą na drogę. Wielu, moi drodzy, wielu jest takich, którzy przeszli przez bramę i się odbili. Bo ta ciasna, wąska brama to jest po to, żeby zostawić swój grzech, żeby nie nieść ciężaru grzechu, pychy, różnych jakiegoś bagażu, takiego po prostu nawyków. I to jest ważne, żeby się przyszykować. Ja mówię też ze swojego doświadczenia. Ja pamiętam, zanim gdzieś tam zdecydowałem się na chrzest, to miałem cykl takich spotkań z braćmi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze, gdzie mogłem z nimi studiować słowo i przygotowywać się, żeby wiedziałem w swoim sercu, że ja pragnę Zbawiciela, że widziałem to w swoim, moja dusza pragnęła, że to jest odpowiedź na moje życie. Ale z drugiej strony moje ciało chciało też coś przemycić. I to był koszt. Trzeba było zapłacić koszt. Zanim się przeszło przez tą bramę, trzeba było ten. I wielu jest takich, którzy po prostu dochodzi do tej bramy i się odbija. Albo może jakimś prześliźnie się i stoją, bo nagle pragną gdzieś nieść ze sobą, z powrotem wziąć troszeczkę tego wszystkiego, co było tak zwane takie prywatne, osobiste, moje, niezależne. Niestety nie prześliźnie się. Takim idealnym przykładem dla nas pójścia wąską tą drogą, to jest życie Jezusa Chrystusa. Jego życie, można by mówić, od samego początku było gdzieś tam, powiedzmy, doświadczone wszelkimi po prostu możliwymi rodzajami prześladowania przez Heroda i tak dalej. Ale jak spojrzymy na samą końcówkę, jak on szedł tylko tą wąską drogą. W kontrze do całego otoczenia on szedł i jak ta droga się zawężała u niego. Jak był ściskany przez nienawiść otoczenia, przez grzech, który był wokół niego. On jednak szedł. I to jest dla nas przykład. Odarty z wszelkiej chwały, odarty z tego wszystkiego, co mu się należało, jednak mu to nie przeszkadzało. Ja wiem, moi drodzy, że my nie będziemy nigdy tak doskonali jak Pan Jezus, ale to jest wzór, jedyny wzór, na który możemy patrzeć, możemy naśladować. I warto jest, tak jak żyjemy, ja mówię o sobie, że doszedłem do pewnego punktu, że dla mnie warto było się zastanowić, czy przypadkiem, żyjąc już z Panem Bogiem, czy nie wdziera się do mojego serca na przykład chęć identyfikowania się z obyczajami, czy tam powiedzmy zwyczajami, wartościami tego świata, krótko mówiąc, nie? Czy ja sobie już gdzieś tam po prostu nie pobłażam, że okej, skoro poznałem Zbawiciela, skoro On zapłacił, skoro ja przyjąłem, jestem w kościele, służę, głoszę, czy mi przypadkiem nie wolno na coś więcej, nie? Warto, tak powiem, zobaczyć, czy się za bardzo nie identyfikuje. Czy nie klaszczę wtedy, jak wszyscy klaszczą gdzieś tam, powiedzmy. Czy oczekuję tego, co tam wszyscy oczekują. Czy się cieszę z tego, co po prostu, z czego się świat raduje, a co jest po prostu niestosowne. Warto jest po prostu czasami ten. I najgorsze jest to, że po prostu czasami, jak za daleko się zagalopowałem, to była świadomość taka, że ja gdzieś oddryfowuję od tej ciasnej drogi, że próbuję sobie poszerzyć. Próbuję sobie poszerzyć dla swoich potrzeb, nazwijmy to w cudzysłowie. I takim przykładem jest to, że w Biblii jest objawienie Jana, gdzie Pan Jezus w listach do kościołów pisze, do zborów pisze różnego rodzaju mankamenty poza dwoma zborami, na przykład Laodycea, gdzie był zbór, ale Jezus pukał do drzwi tego zboru, do serca drzwi tego zboru. I warto jest się zastanowić, co jest tym drogowskazem, lampą w moim życiu duchowym? Co jest moją pochodnią? Słowo Boże mówi, że Słowo Boże odpowiada. Słowo Boże mówi, że bez pochodni pewne jest to, że albo będziemy cały czas błądzić i się potykać, albo będziemy szli za szarym tłumem. Natomiast Słowo Boże mówi, że w Psalmie 119, wiersz 105, słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby po prostu, chcę tak w skrócie przekazać tą myśl, nie będę rozwijał, bo już też i czas ucieka, że ważne jest, żeby nie tracić tego azymutu. Ważne jest, żeby spoglądać, co jest pochodnią, co oświeca moje życie, czy blask, ciemny blask świata, materializmu, tego wszystkiego, co w świecie jest, czy poniżenie i hańba, którą przyjął Jezus Chrystus, którą mamy opisaną w Jego Słowie. I można sobie takie pytanie zadać jeszcze, nie? Czym więc jest ciasna brama, którą musimy przejść? Którą człowiek powinien przejść, którą musi człowiek przejść? Oczywiście przede wszystkim jest to wiara w Jezusa Chrystusa i te porównanie do ciasnej bramy uczy nas, czym jest ta wiara. Można powiedzieć, że wiara w Jezusa Chrystusa powoduje, że całkowicie Jemu ufamy jako naszemu Zbawicielowi we wszystkich dziedzinach naszego życia. Że On się staje centrum, On się staje tym drogowskazem. I Jezus Chrystus nie bez przyczyny nauczał to, że jeśli tylko staniemy się jak małe dzieci, przyjmując Ewangelię w naszych sercach, to zostaniemy zbawieni. On to powtarzał wtedy, mówi, dziecko przyjmuje wszystko. Jest, można powiedzieć, że jest takim naiwnym. Nie? Ja wiem, jak mówię tam powiedzmy do Janeczki, to ona słucha, patrzy na mnie i Pan Jezus mówi, porównuje nas, że mamy Jemu ufać bezwzględnie, tak jak dziecko ufa swojemu rodzicowi, nie? Że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Tak jest w Ewangelii Mateusza 18, rozdziale 3 wersecie. Wiara powoduje, że Jezus Chrystus jest centrum naszego życia. Że pamiętam, że jak uwierzyłem, że Jezus jest dla mnie tym najważniejszym, to wszystko inne stało się takim zbytecznym balastem. To wszystko, co do tej pory było w moim życiu, to odkryłem, że to jest balast. To jest balast, który przytłacza, który powoduje to, że po prostu nie chce mnie przepuścić przez tą ciasną bramę. Że wiara powoduje to, że Jezus jest centrum naszego życia, że przestałem krążyć dookoła swoich ziemskich spraw. Że przestałem gonić za nicością. Do tego momentu to ja pragnąłem po prostu osiągnąć jakieś po prostu wyróżnienie w świecie, jakieś ustawić się. Że z nowym narodzeniem, pamiętam, to się zmieniła całkowicie orbita mojego życia. I tak jak jest powiedziane, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego, to pamiętam, że ja to odkryłem, bo do tamtego momentu to chciałem po prostu zaimponować innym, chciałem zaimponować sam sobie, że ja do czegoś dojdę, że ja coś będę miał, a to w momencie, kiedy odkryłem to, że Jezus jest zaspokojeniem, to przestało być gdzieś tam potrzebą mojego serca. Wiara wydaje duchowe owoce wiary. Staje się ona doskonała przez uczynki, które prowadzą do uwielbienia Boga. Ja to mówię powołując się na słowo, które jest powiedziane w liście do Jakuba, w liście Jakuba do nas, że widzisz, to jest tak napisane, drugi rozdział, wiersz 22, widzisz, że wiara współdziała z uczynkami Jego i że przez uczynki stała się doskonała. Ale uczynki takie, które są na chwałę Królestwa Bożego, które służą dla Boga, nie dla mojej wyniosłości. Tutaj o to się rozchodzi. Wtedy ta wiara jest doskonała. Bo cóż jest wiara, jeżeli ja będę widział bliźniego swego, który gdzieś tam po prostu jest w potrzebie, a ja nie zareaguję, a wierzę, nie? Że cóż ta wiara jest wtedy warta? Ona jest wtedy warta, jeżeli dokonam starania o jego potrzebę, o jego zdrowie duchowe, o jego ten... Ostatnio też się spotykam gdzieś tam w Grójcu i spotykam różnych ludzi, którzy mają różnego rodzaju dylematy i przecież mógłbym im powiedzieć, czytaj sobie Ewangelię, może coś znajdziesz, nie? Ale to czasami kosztuje czas i poświęcenie, żeby dojechać, żeby po prostu porozmawiać, spotkać się. Nie zawsze przyjdą, ale ja mam być gotowy. Niezależnie od tego, jak oni... Bo wierzę w to, że przyjdzie taki moment, że Pan Bóg sprawi to samo z nimi, co ze mną kiedyś, że zostałem gdzieś tam po prostu pobudzony, żeby zostawić wszystko. Ale ja mam być gotowy. I na tym to polega, te uczynki. Wiara też, która spowodowała w moim życiu przemianę, odrzuca wszelką, spowodowała to, że zacząłem myśleć zupełnie inaczej, że musiałem odrzucić swoją wszelką sprawiedliwość. Bo pamiętam, że do pewnego momentu, no to ja uważałem, dlaczego ja jestem taki nieszczęśliwy. Ja staram się być dobry dla ludzi. Ja staram się dla nich jak najlepiej. Pożyczam pieniądze, oni mi nie oddają. Wożę do szpitala swoim samochodem. Oczywiście nie brałem pieniędzy za to, ale liczyłem gdzieś na gdzieś tam z tyłu głowy, że się odwdzięczą, a tego nie robili. I to musiałem odrzucić. To musiałem odrzucić, takie swoje własne, po prostu swoją własną sprawiedliwość. I za tym szła pycha również, bo to później powodowało, że niby im pomagałem, ale w głębi serca to gdzieś byłem pyszny, bo stawiałem siebie wyżej. Wiara musiała to spowodować. To spowodowała, że musiałem odrzucić wszelką sprawiedliwość, pychę i własne ego. Że to, że żyję z Jezusem, jest to dla mnie najważniejsze, bo w Nim jest moje życie. Jezus powiedział, tak jak powiedziałem, wiara spowodowała to, że po prostu, żeby pójść za Nim. Ja już cytowałem ten fragment jeszcze raz. Spowodowała to, że musiałem obliczyć koszty. Koszty. Ponieść koszty. Może nie tyle obliczyć, ale ponieść koszty i zdecydować się. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Mateusza 16:24. To jest koszt. To jest koszt porzucenia własnego ego, własnych ambicji, własnych po prostu przyznania się do tego, że coś takiego żyło we mnie, a najważniejsze jest teraz to, żeby żył we mnie Chrystus, żebym ja żył dla Chrystusa. To w jakimś sensie jest, można powiedzieć, przywilej przede wszystkim, ale w jakimś sensie jest też również koszt. I zrozumienia tego, że tylko i wyłącznie Jezus jest tą bramą, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do przyszłości, tak jak jest to powiedziane, do przyszłości z Nim, tak jak jest to powiedziane w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 7 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I nikt inny się tam nie wedrze, nie? Ja musiałem zrozumieć to, że chcę się cieszyć i radować z tego, że jestem trzodą Jego pastwiska, że ja już nie jestem sobą. Że należę do Jego trzody i jestem jedną z trzody, że ja już nie jestem sobą. Że po prostu to, co byłem do tego momentu ja, to już nie, to ja to odrzucam. Można sobie zadać pytanie takie, jeszcze na końcu chcę parę zdań powiedzieć. Co dla mnie znaczy, co zmieniło się w moim życiu, odkąd świadomie przeszedłem przez bramę, jaką jest Jezus Chrystus. Moi drodzy, życie z Jezusem w moim życiu zmieniło wszystko. Dało mi zupełnie inną perspektywę. Dało mi perspektywę wieczności. Cały tam, powiedzmy, wszystkie wartości, które były do tej pory dla mnie, do tego momentu dla mnie ważne, stały się nieważne. Oczywiście przychodziły na etapie mojego życia z Panem Bogiem, już na drodze to przychodziły, szatan zawsze gdzieś tam podsuwał różnego rodzaju pomysły albo jakieś żale i potrafiłem gdzieś tam, powiedzmy, się zatrzymać, potrafiłem gdzieś po prostu dopuścić do tego, żeby serce w pychę, ale najważniejsze jest to, że żyjąc z Panem Bogiem, zawsze mogłem się do Niego zwrócić i zawsze mogłem się zapytać: Panie, czy na pewno jest dobrze? Czy aby na pewno nie skursowałem gdzieś tam na bok? I tak jak powiedziałem, daje mi zupełnie inną perspektywę, perspektywę wieczności. Życie z Jezusem pomaga mi w podejmowaniu codziennych decyzji. Takie pytanie proste, jak kiedyś ktoś mi podpowiedział: co Ty, Panie Jezu, myślisz o tym, co Ty byś zrobił w mojej sytuacji? Zawsze mogę w modlitwie zapytać się pytanie, co w tej sytuacji zrobiłby Jezus? Co zrobiłby, to musiałbym Go najpierw zapoznać. A jak Go zapoznać? Poprzez Słowo. A jak się Go pytać? Poprzez modlitwę. I to pytanie często rozwiązywało mi dylematy. I wiedziałem już, co mam dalej robić. Takie postawienie sprawy na pewno ułatwiało i ułatwia podejmowanie decyzji w różnych trudnych sprawach, choć samo jej wykonanie, tej decyzji, nie jest proste. Nie jest proste, to jest zupełnie inna sprawa. Jego pomysły, Pana Jezusa, pomysły te, które, przez które On przemawia w Słowie Bożym, są trudniejsze do wykonania, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że przynoszą pokój i radość. Jak ja się naprawdę cieszyłem, jak ja widziałem, jak mnie próbowano wprowadzać w różnego rodzaju jakieś intrygi, ciemne interesy, i ja odmawiałem, dlatego że wiedziałem, że po prostu to nie przystoi. Nie tylko nie przystoi, że to, tego się nie powinno, że to jest grzechem wręcz, i że nawet ze względu na to, co sobie pomyśleli o mnie inni, może szykanowali mnie, wyśmiewali. Były takie sytuacje. Pamiętam, były nieraz takie sytuacje, jak pracowałem. Ale ja czułem pokój i radość i wolność. Mówię, jak ja się cieszę, że ja tego robić nie muszę. Summa summarum, nie? Ważną częścią mojego życia z Jezusem były i są czasami trudne chwile, przez które musiałem przejść. Wszystkie straty, cierpienia, które były. Chora żona, wcześniej inne również takie sytuacje były. Ale wiem, że one były i one są. I one czasami będą. Te krzywdy, przez które się przechodziło. Ale wiem, że On, i doświadczyłem tego, że On był zawsze ze mną. Że zawsze szedł. Nigdy mnie nie opuścił. Co najwyżej, to ja mogłem Go opuścić na jakiś czas. Ale On nigdy mnie nie opuścił. W Słowie swoim. A w szczególności w pokucie. Kiedy musiałem też i pokutować, jak były jakieś takie trudne sytuacje. I On był wtedy. Stawiał też zawsze na drodze mojego życia, tak jak powiedziałem na początku, w cudzysłowie powiem, ale dobrych ludzi. Ludzi opartych na życiu w Słowie Bożym. Ludzi prawych, którzy byli bezkompromisowi, którzy potrafili powiedzieć mi pewne rzeczy wprost. Powiedzieli: słuchaj, jestem zaniepokojony to, co widzę u ciebie. Pamiętam, jak kiedyś usłyszałem od jednego brata, bo się żaliłem. On mi wprost tak powiedział, wypalił, i bardzo dobrze zrobił, nie? Ja widzę, bracie, że ty jesteś w rozkroku. Jedną nogą jesteś, chciałbyś zostać przy Panu Bogu, ale drugą nogą to zmierzasz, chcesz iść w kierunku to, co jest tobie wygodne. I to jest właśnie to jest takie bogactwo chwały Jego Królestwa, że możemy, że możemy liczyć na to, że możemy po prostu spodziewać się tego, że Pan Bóg da w odpowiednim czasie odpowiedź, czy to poprzez słowo, czy poprzez braci, poprzez Kościół. Także to jest naprawdę pokrzepiające. Był taki moment, że po prostu ludzie wierzący trwali przy mnie. Pamiętam, jak żona mi odeszła do Pana, to i nie mogłem jeść. Nie mogłem jeść, przez 2 tygodnie nie jadłem. Rozchorowałem się, byłem przeziębiony poważnie. I taka jedna starsza siostra, która mieszkała naprzeciwko mnie, bo mieszkałem w Radości w seminarium, codziennie wieszała mi na klamce jedzenie i przychodziła, pukała, pytała się, czy ty zjadłeś. Bo ona widziała. Wiem, że na obcych ludzi to bym nie mógł liczyć nawet na coś takiego. Ona bezinteresownie przychodziła codziennie i pukała. I powiem wam szczerze, że nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie spotkał Jezusa. Gdyby nie On stanął, gdyby nie On mnie wprowadził przez to, na tą wąską drogę, przez tą ciasną bramę. I nie wiem, co by było, ale wiem jedno, że w momencie, kiedy się zdecydowałem pójść, przekroczyć tą bramę, to moje życie się zmieniło dzięki Jemu i Jemu niech będzie chwała.